psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy pies za wszelką cenę chce nas zdominować. Jakie mity wymyślił człowiek, żeby uprzedmiotowić psa? Zapraszam tuż po krótkiej przerwie muzycznej.
Psy, koty i inne kłopoty.
Już dawno nie poruszałam tematu tak zwanej teorii dominacji. Niestety jest ona wiecznie żywa, więc trzeba o niej mówić. Ja na prawie każdej konsultacji słyszę, że skoro jest niegrzeczny, pies oczywiście, to dominuje. Boli mnie to tym bardziej, że ludzie odbierają psy jako czwornożne dzieci, a więc zwierzęta mające być bezwzględnie posłuszne na każdym kroku, tak jak właśnie małe dziecko. 618-654-654. Zapraszam do zadawania pytań na antenie na żywo. 618-654-654. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych czwornożnych przyjaciół, dzwońcie. Natomiast jeżeli macie pytanie odnośnie prowadzenia audycji albo pomysły na kolejne tematy, zapraszam do kontaktu przez moją stronę na Facebooku. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę psy, koty, inne kłopoty i na pewno mnie tam znajdziecie. Jaka jest definicja właśnie takiej grzeczności? Jaki pies jest grzeczny? To taki, który po pierwsze nie niszczy, nie gryzie, nie atakuje innych psów na spacerach, nie ciągnie też na spacerach, bo przecież taki pies to już jest bardzo niegrzeczny, nie żebrze, nie szczeka zbyt dużo, no i potrafi się zachować w domu pełnym gości. Oczywiście wymieniać mogłabym jeszcze wiele punktów, ale myślę, że wcześniejsze wystarczą, żeby zastanowić się, czy nie wymagamy za dużo rzeczy od naszego psa, za wiele czasu mu jednocześnie nie poświęcając i nie pracując nad tymi zachowaniami. Przecież to nie jest tak, że te zachowania mogą sobie od tak zniknąć, ale też i od tak się nie pojawiają. Nie ma tu też znaczenia, czy jest to pies rasy Amstaff, czy też mały York. Potrzeby psów są bardzo do siebie zbliżone, a jeżeli my ich jako opiekunowie nie wypełniamy, pies zaczyna być właśnie tym złym i niegrzecznym, ale każda z ras będzie to manifestowała w zupełnie inny sposób. Zamiast zastanowić się, co zrobiliśmy nie tak, skoro pies rzuca się na inne psy, a w domu niszczy nam meble, leniwie zrzucamy to wszystko na karb nieszczęsnej dominacji. O wiele łatwiej jest powiedzieć, że pies w cudzysłowie dominuje, niż dowiedzieć się, jaka jest przyczyna danego zachowania. Kiedy najczęściej słyszę, że pies jest tak zwanie dominujący? Kiedy pies podgryza po rękach, kładzie łapy na nogach, nie słucha poleceń, kradnie jedzenie, atakuje, czy też przewraca inne psy na wybiegu, atakuje ludzi itd., itd. A jakie emocje mogą się za nimi kryć? Mówimy, że pies dominuje, bo gryzie po rękach, a tak naprawdę możliwe, że jest psem, któremu od szczenięcia pozwalaliśmy na gryzienie nas po rękach, a więc nauczyliśmy go, że jest to jak najbardziej odpowiednie zachowanie pomocne przy zrzucaniu z siebie stresu. Pies taki prawdopodobnie bardzo się nudzi, jest sfrustrowany, bo jedyną zabawą, jaką utrzymuje od właściciela, to rzucenie piłki, a jedyny gryzak, czyli narzędzie u psa rozładowujące stres, to sztuczny Stix znanej marki, który pies dostaje maksymalnie raz dziennie. Gdzie normalnie powinien porządnego gryzaka typu kość wołową, surową z mięsem, typu jakieś uszy wołowe dostać 4 razy dziennie. I nie mówię tu tylko o gryzakach, które są jadalne, to były tylko przykłady. Mamy też gryzaki takie jak drewno do rzucia dla psów specjalne, mamy ser himalajski, mamy gumowe kongi, mamy różnego rodzaju gumowe gryzaki, które też musimy dawać, nasz pies nie musi strasznie tyć. Druga rzecz, pies dominuje, bo kładzie łapę na nogach człowieka. Co to oznacza, że pies straszliwie się nudzi, prosi o uwagę właściciela, który nie zapewnia mu odpowiedniej ilości zabaw oraz spacerów. Nie dominuje, po prostu prosi o uwagę. Nie słucha poleceń. Brak należyto przeprowadzonego treningu tutaj nam się kłania. Pies ma większą motywację, by pogonić za szarną, niż przyjść na nasze zawołanie, na komendę do mnie. Myślimy, że jeżeli zrobiliśmy to na psim przedszkolu, w malutkich rozproszeniach, to teraz pies bez naszego dalszego treningu będzie się odwoływał od sarny, od psów na wybiegu, od ludzi i od wszystkich innych rzeczy, które woli od nas. Czasami brak zainteresowania komenda przynosi wywieranie też na psach zbyt silnej presji. Czasami pies nie przychodzi do właściciela, ponieważ kiedy już przyjdzie po dłuższej ucieczce, dostaje karę, dostaje albo lanie, albo zostaje zapięty bezwzględnie na smycz i idzie bardzo krótko. Nierzadko właściciel też go poddusza, podtrzymując go bardzo wysoko. No i tutaj też mamy, to nie jest dominacja, to jest nasza i tylko wyłącznie nasza wina, że pies się tak zachowuje. Kradnie jedzenie i też zabiera wszystko, zbiera wszystko na spacerach. Jaki to jest pies? To nie jest pies dominujący. Jest to zwierzę, które od szczeniaka było karane za zbieranie czegokolwiek podczas wycieczek. Wszelkie przedmioty wyciągano mu na siłę z pyska, a potem bombardowano go agresywnie nacechowanymi słowami, z których nic nie rozumiał, poza samym karzącym tonem. Mimo, że ma dopiero 2 lata na koncie, ma już wiele rzeczy, które połknął w obawie przed tym, że właściciel wyciągnie mu je z gardła, a więc i stresujących wizyt u weterynarza za nim jest sporo. Taki pies ma w domu do dyspozycji tylko jedną suchą karmę. Nigdy nie podzielił się z nim ludzkimi dobrami, a więc są one bardzo atrakcyjne. W związku z tym pies po prostu próbuje je ukraść. Nikt też nie wpadł na pomysł, że zbieractwo to jedna z ulubionych czynności, jakie psy w naturze wykonują, a właściciele, pozbawiając czworonoga możliwości eksplorowania i wyszukiwania, sprawiają, że pies próbuje jakoś się uspokoić. Zaczyna kraść różne rzeczy, w tym jedzenie ze stołu, brudne skarpetki z koszy na bieliznę, a na spacerach po prostu je, co popadnie. To naszym zadaniem jest to, abyśmy zapewnili psu odpowiednią ilość rozrywki na spacerach. Paradoks zbieractwa jest taki, że jeżeli my zapewnimy psu suszone mięso, suszone jakieś rybki, przysmaki, pasztet i to wszystko porozkładane w różnych miejscach, na przykład idąc do parku, na przykład pasztet gdzieś na jakiejś płaskiej powierzchni rozsmarujemy, na jakimś kamieniu na przykład, potem dalej mamy korę drzew, to w tą korę pomiędzy te luki powkładamy jakieś smakołyki, mamy jakieś większy żwir, wiemy, że nasz pies nie je kamieni, tak? Możemy pomiędzy te kamienie powkładać jakieś większe kawałki mięsa suszonego. Możemy też na przykład na gałęziach niskich krzewów porozkładać suszone rybki i chodzić sobie od stacji do stacji. Możemy też po prostu w trawie trochę tego rozsypać. I paradoks jest taki, że pies nie będzie przez to częściej sięgał po rzeczy na trawniku. Będzie dzięki temu zaspokajał właśnie potrzebę eksploracji i będzie o wiele mniej z ziemi jadł. I to nie jest tylko wymysł, to jest też poparte zarówno badaniami, jak i moim własnym doświadczeniem, gdzie często zdarza mi się mieć labradory, golden retrievery, które zjadają wszystko, a po konkretnych ćwiczeniach, które są ode mnie zalecone, ta pizza, czyli zjadanie rzeczy niejadalnych oraz w ogóle podnoszenie rzeczy, których nie chcielibyśmy, żeby pies zjadał z ziemi, po prostu obniża się. Obniża się na początku o 50%, potem 60-70%, a potem pies już praktycznie nie interesuje się i na komendę oddaje nam te rzeczy. Kolejna rzecz to pies, który dominuje, to taki, który atakuje i przewraca na plecy inne psy na wybiegach. Przecież alfa dominuje, czyli jest tak zwany alfa roll. Pies przewraca drugiego psa na bok i nad nim dominuje. To jest oczywiście wierutna bzdura. Wybieg i panująca na nich ekscytacja to jedyna socjalizacja prawdopodobnie, jaką taki pies miał do wyboru, ponieważ tylko taką socjalizację pokusił się jego właściciel. Pies wrzucany w coraz to nowe towarzystwo, w zależności od poziomu reaktywności, będzie preferował pokazywanie różnych zachowań. Pies, który atakuje inne czworonogi, to taki, który nie jest dominujący. To pies, który niepewnie czuje się w ich obecności. Może były dla niego kiedyś zbyt natarczywe, zbyt szybkie, zbytnio go zbywały, bo takie rzeczy też się zdarzają. Pies nie lubi być olewany przez inne psy. Taki pies wymaga odpowiednich zajęć socjalizacyjnych i bynajmniej jego zachowanie nie świadczy o dominacji, a o tym, że pies niekoniecznie radzi sobie z sytuacją, w której się znalazł. No i tych dominujących, w cudzysłowie, sytuacji można by opisywać setki, ale osoby nie mające doświadczenia w pracy z psami, zamiast zechcieć poznać ich prawdziwą przyczynę, będą wszystko wrzucały do jednego worka z napisem pies dominuje, mój pies dominuje. Teorię dominacji wymyślił Fischer, obserwując grupę niespokrewnionych ze sobą wilków, a więc tutaj mamy skąd się wzięła ta teoria dominacji. Potem po latach sam się z tej teorii wycofał, ale niestety sprawiła ona, no i też jego książki, że wielu ludzi do dzisiaj uważa ją za prawdziwą. Niestety, teorii tej przyświecały często kary cielesne dla psów, tak zwanych dominatorów, określanych mianem psa lub suki alfa. Można powiedzieć, że teoria dominacji u psów była używana najczęściej przez policyjnych lub wojskowych treserów. Tacy ludzie łamali psychikę psa, by uzyskać zwierzę w 100% posłuszne w każdej sytuacji. Niestety, tak się robi do dzisiaj, uzyskując psa w 100% właśnie posłusznego, ale jednocześnie śmiertelnie się nas bojącego. Możemy spojrzeć na psa i stwierdzić, jak on pięknie chodzi, jak w zegarku przy nodze. Patrzy na właściciela, cały czas nie odrywa od niego wzroku. Idzie centralnie łopatką w kolano właściciela. Łeb ma skierowany do góry i prosto w oczy patrzy, stanie przejść przy każdym psie. No ale potem nasuwa się pytanie, a co z tym psem? Taki pies nie jest szczęśliwy, on żyje w ciągłym stresie, nie może oddawać się prostym czynnościom naturalnym dla swojego gatunku, ponieważ jest on za nie karany. Za niesubordynację, czyli niepatrzenie na właściciela, jest po prostu karany. Przez surowy trening z użyciem siły i kar fizycznych taka osoba uczy psa nie tylko posłuszeństwa, ale i braku zaufania. Tu nie ma miejsca na zdrową więź, mamy tylko więź patologiczną. Pies będzie wykonywał wszystko dla swojego oprawcy, ponieważ wisi nad nim bat. Pies świetnie pamięta o tym, kiedy go uderzyliśmy, nawet jeżeli było to raz. Doskonale wie, kiedy pan się złości, kiedy podnosi rękę. Kiedyś to oznaczało ból, w związku z tym kuli się próbując nas uspokoić. I to nie jest uległość, to jest ucieczka. Tutaj przechodzimy sobie do jednego z najgorszych mitów o tym, że właśnie przewracanie na bok rozwiąże wszystkie problemy z zachowaniem psa, ale o tym opowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmowa jest na temat dominacji. Pamiętajcie, że możecie do mnie dzwonić 61 8654 654. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące waszych zwierzaków, w razie co możecie też do mnie napisać na Facebooku psy, koty i inne kłopoty. Wystarczy tę frazę wpiszecie sobie w wyszukiwarkę i moja strona powinna wam się pojawić. No i przechodzimy sobie właśnie do jednego z najgorszych mitów, jeżeli chodzi o dominację. O tym, że przewracanie na bok rozwiąże wszystkie problemy z zachowaniem psa, ponieważ wyciągnie z niego na siłę uległość. Niestety widzimy to bardzo często na kanałach przyrodniczych, gdzie pewna osoba, którą pewnie wszyscy znają, właśnie takie metody stosuje. Jest to amerykański program, który niestety sprawił, że ta teoria dominacji wróciła do łask. Albowiem osoba uznająca się za zaklinacza psów wcale takim zaklinaczem nie jest. Jest osobą, która po prostu robi psom krzywdę. Pies przyduszony do ziemi i w ten sposób przytrzymywany traci wolę walki. Nie tylko walki w sumie, ale również wolę życia, ponieważ długie przetrzymanie kojarzy mu się z oczekiwaniem na śmierć, skutkiem czego pies jest po prostu przerażony. Tak przerażony, że się poddaje, nieruchomieje i nie robi nic. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy żołnierzami, którzy zostają złapani przez wroga. Oprawcy przykładają nam pistolet do głowy i każą nam robić, wykonywać ich polecenia. Wątpię, żeby ktokolwiek w takim momencie się postawił. Niestety, podobnie jest w przypadku awersji, czyli stosowania kar u psów. Pies zaczyna się bać, w związku z czym lepiej nas słucha i robi to, co mu każemy. Natomiast jego zaufanie do nas po prostu ulega całkowitemu wygaszeniu. Tam, gdzie pojawia się awersja, tam mamy niestety ciągły stres, a co za tym idzie, ciągle podwyższony poziom kortyzolu. Ten z kolei skraca życie psa o kilka lat, powodując uszkodzenia różnych narządów czy nawet całych układów. Ludzie propagujący przewracanie psa na bok posługują się stwierdzeniem, że tak się dzieje w psich stadach. Psie grupy rodzinne, no właśnie błędne nazywane stadami albo sforami. Zdziczałe psy w Polsce to raczej przeszłość. W Europie są grupy rodzinne psów, na przykład we Włoszech, w Rosji, w Hiszpanii. Poza tym w wielu miejscach na świecie, takich jak Indie chociażby. W strukturze właśnie takiej rodzinnej psów starszyzna uczy młode psy poprawnych zachowań. Kieruje grupę na żarowiska i do miejsc odpoczynku. Na przykład psy z Włoch, gdzie suczka przeprowadzała stado na drugą stronę ulicy. Niestety, kiedy została ona potrącona przez samochód, reszta grupy również pod te samochody wpadła. Ta grupa chyba się zmniejszyła o 60%, ponieważ psy nie potrafiły, tak jak ona, oceniać odległości. Dla psów to nie jest jest takie oczywiste, że spojrzą w prawo i w lewo i wiedzą, że auto ich nie potrąci. Tego trzeba się nauczyć i to nie jest taka prosta rzecz. Poza tym dodatkowo oprócz takich psich, można powiedzieć, mentorów, mamy psienianie, które uczą młodsze psy, jak zachowywać się, testują ich umiejętności w prawdziwym życiu. Psy tak naprawdę porozumiewają się za pomocą postaw, gestów, spojrzeń. Czasami wystarczy jedno spojrzenie starszego psa w kierunku jedzenia, aby zablokować młodego, mówiąc mu: słuchaj, teraz nie jesz, teraz to nie jest twoja kolejka. Natomiast nie jest to agresywne, jest to po prostu sprawdzanie, czy młodszy zastosuje się do odpowiednich reguł. Jak tylko starszy widzi, aha, on przystał, w porządku, wtedy odwraca głowę. Jak tylko odwróci głowę, młody wie, że to oznacza: teraz możesz jeść, nie ma problemu, tylko sprawdzałem, czy jest z tobą kontakt. Tu nie ma tak naprawdę żadnej hierarchii, po prostu starszy z nas sprawdza, czy młodsze psy słuchają tego, co się do nich mówi, ponieważ muszą się kiedyś tego nauczyć. Młodsze i silne psy w takiej właśnie grupie rodzinnej to linia obrony grupy. Szczekając podnoszą alarm i mówią po prostu o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Poza tym też chronią starszyznę przed atakami. Silna agresja, szczególnie jeżeli chodzi o zasoby, nie zdarza się nigdy poza okresami naprawdę dużego głodu lub pragnienia. Jeśli jakaś jednostka chce mieć pierwszeństwo w dostępie do danych zasobów, na przykład żywności, wody, samic lub po prostu zabawki czy też gryzaków, wówczas psia rozmowa odbywa się poprzez pokojowe zwrócenie się przez jednego osobnika do drugiego, w najgorszym razie poprzez zachowania bojowe, które też nie mają na celu wywarcie tak dużej presji, by stwierdzić, że tak, ja jestem teraz alfą, a ty jesteś uległy, więc teraz ty musisz mi koniecznie to oddać. W grupach rodzinnych psów status jednego osobnika względem drugiego jest po prostu płynny. Innymi słowy, jeden pies może mieć pierwszeństwo, jeżeli chodzi o wybór miejsca do leżenia, a drugi, ale podąży za drugim, kiedy ten będzie wybierał miejsce do węszenia albo jak miejsce żerowiska, by po prostu być przy nim i nie będzie rościł sobie do tego miejsca wyłącznego prawa. Kiedy dojdzie do konkurencji pomiędzy dwoma stadami, na przykład o samice, wówczas mogą się pojawić zachowania demonstracyjne i agresywne, mające na celu przejęcie partnerki. Czasami zdarzają się stada, które są właśnie stada, które są złożone z samych samców. To są samce, które były odłączone od innych grup rodzinnych, ponieważ były po prostu zbyt agresywne, niebezpieczne i zostały wygnane ze stad, z grupy rodzinnej i stworzyły wspólnie właśnie takie stado męskie stado samych samców. Takie stada są niebezpieczne, ponieważ tam już niestety jest sporo walki, sporo agresji bardzo często. No i takie stada czasami podchodzą do grup rodzinnych, próbując przejąć jakąś suczkę. Natomiast takie zachowania są obserwowane, ale nie są częste. Tak jak w przypadku grup rodzinnych psów, taka relacja psioludzka nigdy nie opiera się na dominacji, a myślenie w ten sposób jest szkodliwe dla więzi pomiędzy człowiekiem a psem i prowadzi po prostu do naszego stresu, do lęku, agresji ze strony psa, a także co za tym idzie, strachu i niechęci właściciela. Jakie jeszcze mity związane z obaloną teorią dominacji najczęściej nam przeświecają? Po pierwsze, bardzo nie lubimy, kiedy pies dużo szczeka. Wtedy też stwierdzamy, że on dominuje, że chce pokazać nam, że ma nad nami jakąś kontrolę, no, zwalamy znowu wszystko na tą nieszczęsną dominację. Co tak naprawdę jest w głowie psa w tym momencie? Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić właśnie do takiego nadmiernego szczekania. Jest to na przykład nuda, jest to strach, niepokój. Właściciele często przypadkowo targetują, czyli oznaczają szczekanie, zwracając na psa uwagę, gdy ten szczeka, lub krzycząc na niego, co tylko wzmacnia zachowanie w czasie. Dodatkowo szczekają częściej małe rasy. Dlaczego? Dlatego, że gdyby owczarek na nas skoczył, nas by podgryzł, to już zwracamy uwagę. Natomiast jeżeli skoczy na nas i delikatnie chwyci za nogawkę spodni taki maluch, jakiś maltańczyk czy też York, no to on raczej nie ma szans w tym, żebyśmy go odebrali, skoro i tak wcześniej żeśmy go ignorowali. Więc pies uczy się tego, że jego głos ma moc. Ponieważ jest on na bardzo wysokich obrotach, prawda? Te maluchy, można powiedzieć, najnieprzyjemnie szczekają. I pies uczy się, że kiedy wydaje z siebie takie szczeki raz za razem, to dopiero wtedy właściciel na niego zwraca uwagę. I dla psa pozytywne jest nawet mówienie do niego, uciszając go, bo on wtedy zyskuje tą uwagę, którą chciał zyskać. My myślimy, że przez powiedzenie przestań cicho, nie zachowuj się tak, nie wolno, sprawimy, że pies przestanie szczekać, a pies niestety jeszcze bardziej to zachowanie wzmacnia. Jak radzić sobie z tym zachowaniem? Po pierwsze ćwiczyć z psem, ponieważ jeżeli pies daje nam znak ciągle głosem, że coś jest nie tak, świadczy to też o tym, że my za mało się nim zajmujemy. Zapewnijmy mu odpowiednią ilość spacerów, odpowiednią ilość zabaw umysłowych, węchowych, tak żeby pies po prostu mógł się czymś zająć. Zapewnijmy też psu właśnie te odpowiednie spacery, aby pokazać mu poprawne relacje z członkami rodziny oraz zapewnimy mu też interaktywne zabawki, takie jak Kong, czy też na przykład możemy się pokusić o różnego rodzaju zabawy węchowe na zewnątrz, o czym już też wcześniej mówiłam. Jeżeli nasz pies szczeka ze strachu albo z niepokoju, trzeba najpierw dowiedzieć się, co jest powodem tego strachu, a następnie starać się poprzez pracę z psem wygasić w nim strach związany z danym bodźcem, czyli znieczulić go na dany bodziec. Proces ten zwany jest odwrażliwianiem. Tu przykładem może być szczekanie na dzwonek do drzwi. Jeżeli choć jedna osoba będzie uspokoiła psa, zamiast go odwrażliwiać, będzie nam naprawdę trudno. Są konkretne czynności, które możemy zrobić, jeżeli pies szczeka na dzwonek. Dzisiaj o tym akurat nie mówimy w audycji, ale wcześniej kiedyś o tym mówiłam. Jeżeli nie macie pomysłu, jak zacząć pracować z psem, po prostu trzeba albo sobie tego wyszukać, albo gdzieś się po prostu umówić się z trenerem, który pokaże nam dokładnie, jak to zrobić krok po kroku. Mit kolejny. Mój pies siusia w domu, że po prostu oznaczyć teren, tak? Że to jest, on jest właścicielem terenu, czyli on dominuje. Nie my jesteśmy właścicielami naszych pokojów, tylko samiec, który gdzieś tam podnosi nogę na firanę i po prostu ten pokój oznacza. Jaki jest prawdziwy powód? Oczywiście nie jest to żadna dominacja. Jeżeli chodzi o inne psy niż dorosłe, to często jest to nieumiejętna nauka załatwiania się. Karanie psa poprzez krzyczenie na niego, niepotrzebne pytania retoryczne typu co zrobiłeś, dlaczego się zsiusiałeś, wsadzanie kufy psa w kałużę moczu pozostawioną na płytkach, czy też permanentna nauka załatwiania się na podkłady, no nie są tutaj po prostu podstawowym problemem. A jeżeli jeszcze dodatkowo pies będzie karany za załatwianie potrzeby numer dwa, to w tym momencie on będzie te odchody po prostu zjadał w obawie przed nami. Ja bardzo często mam takie telefony, gdzie słyszę, że pies zjada swoje odchody i w tym momencie inaczej, zjada odchody. W tym momencie się pytam, czy to są jego, czy jakichś psów, czy może jakichś innych zwierząt na zewnątrz. No swoje. No to mówię w tym momencie, to w takim razie pan karał psa za to, że załatwiał się w domu. Czy taka nie jest prawda? I wtedy słyszę taką ciszę w słuchawce i no tak. No skoro tak, no to już pan wie, skąd to się wzięło i teraz troszeczkę nam to zajmie, zanim to odkręcimy. Mówi się, że oduczanie zachowania trwa dwa razy dłużej niż jego nauka, a więc trochę nauki przed takim półtorarocznym psem jest. Druga rzecz to zbyt krótkie spacery, szczególnie ten poranny. Jeżeli chcemy, żeby nasz pies wytrzymał 8-10 godzin bez oddawania moczu w domu, to musimy po prostu te spacery w odpowiedni sposób przedłużyć. Inna rzecz to też nieumiejętna kastracja, bądź też sterylizacja lub operacja dotycząca układu moczowego może być tutaj powodem. Na przykład też zakażenie tego układu, co prowadzi do nadmiernego i niekontrolowanego usuwania moczu z organizmu. To prawda, że kastrowane samce rzadziej znaczą teren, natomiast posikiwanie nie powinno być powodem do kastrowania, dopóki nie wyeliminujemy z pomocą behawiorysty i weterynarza innych możliwych czynników wpływających na posikiwanie w domu. Dobrzy behawioryści i weterynarze absolutnie nie zalecą kastracji w dzisiejszych czasach. Nawet sterylizacji suk już się gdzieś tam odmawia ze względu na to, że dowiedziono, że to, że faktycznie jest problem z może być problem z ropomaciczem, takie po prostu wystarczy robić co pół roku badanie USG i sprawdzać, czy jest wszystko w porządku, a pozbawienie suczki hormonów będzie niestety jest silnie skorelowane z pojawieniem się nowotworu. Obojętnie w jakim wieku pies będzie wysterylizowany czy też wykastrowany. W W tym wypadku najczęściej po prostu zaleca się, aby tego po prostu nie robić, a jeżeli już, to absolutnie nigdy przed 12 miesiącem życia. Kolejny powód to wypuszczanie psa na ogród. Ogród to nie jest spacer, już wielokrotnie wam to powtarzałam. Jeżeli macie ogród i wypuszczacie sobie 4 razy pieska na spacer na zewnątrz, a potem idziecie z nim gdzieś raz, może ewentualnie na spacer, albo w ogóle z nim nie wychodzicie, to pies się uczy tak naprawdę, po pierwsze, że ogród jest toaletą i tego nie można mieć do niego o to pretensji, a po drugie, bardzo często też nie wytrzymuje i załatwia się w korytarzu, zanim jeszcze psa wypuścimy. Po prostu nie jest tego nauczony i dodatkowo nie ma zapewnionych podstawowych potrzeb. A jak rozwiązać problem właśnie siusiania w domu? O tym powiem już za chwilę.
Koty i inne kłopoty.
Dzisiaj mówimy o teorii dominacji, a raczej ją obalamy. Po raz kolejny, bo już dawno została obalona, ale biorąc pod uwagę to, jak wiele osób jeszcze w nią wierzy, warto o tym po prostu często mówić. I tutaj mamy mit, jakoby nasz pies załatwił się w domu, żeby pokazać nam, że jest właścicielem terytorium, a nie my. No i powiedzieliśmy sobie o powodach. O nieumiejętnej nauce załatwiania się, zbyt krótkich spacerach, nieumiejętnej kastracji lub też sterylizacji, albo po prostu problemie pokastracyjnym. No i o tym, że wypuszczanie na ogród nie jest spacerem, albo krótkie spacery nie są też dobre. No dobra, to już powiedziałam. Jak rozwiązać ten problem? Jeżeli pies jest młody i problem został spowodowany nieumiejętną nauką psiej toalety, to na dworze potrzebne będą częstsze spacery. Jak zwykle zalecam takie spacery 2 do 4 godzin w ciągu dnia, natomiast wszystko zależy od przypadku. Im częściej będziemy to robić, tym łatwiej pies się nauczy. Musimy oczywiście nagradzać psa za załatwianie się poza domem i absolutnie nie powinniśmy zwracać uwagi na to, kiedy pies się załatwi w domu. Nie krzyczymy, nie mówimy. Najlepiej po prostu, jak pies się załatwi, przenosimy go z dala od tego miejsca, żeby nie wdepnął. Potem zbieramy to i staramy się po prostu odkazić w taki sposób, żeby pies nie czuł zapachu tego, co przed chwilą zrobił. Kolejna rzecz jest taka, że staramy się nie uczyć szczeniąt, moczyć na podkłady. Chyba, że no już naprawdę nie ma innego wyboru i mamy panele, które pies po prostu może zmoczyć. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pies kilka razy załatwi nam się właśnie na te panele czy na jakąś posadzkę, my to sprzątniemy i będzie koniec, tak? I pies, i po prostu starając się wynosić psa częściej, daje mu do zrozumienia, że lepiej załatwiać się jednak poza swoim legowiskiem. Jeżeli damy mu miejsce, w którym będzie miał się załatwiać, to on w tym momencie może wykorzystać nie tylko podkłady, ale też dywaniki, ręczniki, wszystko, co będzie mu przypominało fakturą po prostu to miejsce. I nie możemy mieć do psa o to pretensji, że załatwia się na dywan. Po prostu musimy z nim częściej wychodzić i rezygnować z tych podkładów. Tym bardziej, że teraz bardzo duża część z nas po prostu siedzi w domu z psami, ponieważ ma pracę zdalną i może pozwolić sobie na to, żeby nawet na te 5 minut wyjść z psem na zewnątrz co 2-3 godziny. Druga rzecz to też dłuższe spacery, szczególnie te poranne. Dużo ludzi wychodzi z psem max 3 razy dziennie na 5 do 15 minut. Nie może być czegoś takiego. Zdarzyło mi się mieć osobę, która przyszła z dorosłym psem dużej rasy, który był bardzo, bardzo nakręcony. Załatwiał się w domu, niszczył, gryzł i okazało się, że właśnie wychodzi 3 razy dziennie na 5-10 minut. Nic więcej. No i właściciel stwierdził, że on po prostu nie ma czasu na więcej, że ja mam mu dać rozwiązanie jakieś inne, no bo on nie chce z tym psem wychodzić. Tragedia psa. Dużego psa zamkniętego w małym mieszkaniu, który nawet nie ma możliwości wychodzenia na spacery, którego właściciel jest w pracy po 12-14 godzin dziennie. No, sam pytanie, jakby odpowiedź na to pytanie, jak z tego wyjść, nasuwa się sama, tak? Najlepiej psa oddać w ręce kogoś, kto będzie się nim lepiej zajmował, ale w przypadku tak dużego psa bardzo często jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli mamy ogród i spacery, to według nas wypuszczanie psa przez drzwi i pozwolenie mu biegać, to jestem w ogromnym błędzie, szczególnie jeżeli mam szczeniaka, który jest na przykład szczeniakiem dużej rasy, tak jak na przykład, nie wiem, Podhalan, i wydaje nam się, że te 3-4 spacery, te wypuszczania na zewnątrz będą dla niego super wspaniałe. Podhalan to jest pies rasy stróżującej i on bardzo szybko się uczy bać środowiska zewnętrznego, w związku z czym, kiedy wreszcie zdecydujemy się z nim wychodzić na spacer, on zaczyna nie tylko tutaj sprawiać problemy odnośnie ciągnięcia na smyczy, ale też może nam się zacząć rzucać na wszystkie inne osoby na zewnątrz. Dodatkowo też bardzo często ludzie nie chcą, żeby pies załatwiał się na ogrodzie, a sami dla własnej wygody po prostu szczeniaka wypuszczają, myśląc sobie w głowie, a jak będzie dorosły, to już nie będę go wypuszczał na ogród. Ale pies już się nauczy załatwiać tam i nie możemy mieć do niego pretensji o to, że będzie po prostu załatwiał się na naszym ogrodzie. Mamy teraz czwarty mit. Pies zabiera jedzenie ze stołu też właśnie w geście tej dominacji, w myśl zasady, że alfa ma stały dostęp do jedzenia i to on decyduje, kiedy się posilić. No i też je pierwszy. Co tak naprawdę stoi za tym zachowaniem, że pies po prostu nam wszystko zabiera? Psy z natury są padlinożercami i żyją według zasady, jeżeli jedzenie jest dostępne, weź je. Czyli są też oportunistami, tak? Zabierają jedzenie najmniejszą linią oporu. To nie jest też tak, że wszystkie psy w ten sposób się zachowują. Tak jak już wcześniej powiedziałam, są to najczęściej psy, którym wszystko było po prostu za młodu zabierane. Takie psy, które wychodząc gdzieś, biorąc gdzieś jakąś skarpetę, próbując zwrócić na nas swoją uwagę, uciekały, a my zamiast ich chwilę pogonić, wymienić się na coś lepszego, na jakiś smakołyk, albo je karaliśmy, albo zupełnie je olewaliśmy. No i to dla nas niestety, dla takiego psa jest dosyć ciężką sytuacją. Są to też, co tak naprawdę stoi też za tym zachowaniem zabierania jedzenia ze stołu, są to bardzo często psy, które nudzą się w domu. No i mogą się uciekać do wskakiwania przed nimi łapami na blaty w kuchni, czy grzebanie w śmieciach, tylko po to, żeby się czymś zająć. Poza tym psy, które były nagradzane za wskakiwanie łapami na blat mniej lub bardziej świadomie, będą miały na tyle wzmocnione to zachowanie, że potem będą to robiły, nawet jeżeli nie poczują żadnego interesującego zapachu. Bardzo często, albo na przykład wtedy, kiedy bardzo często żeśmy próbowali zrzucać psy z takiego blatu, kiedy coś na nim było, zamiast po prostu w odpowiedni sposób zareagować, czyli schować to jedzenie i po prostu wyjść, albo polecić psu, żeby zajął się czymś innym. W przypadku psów, które wchodzą na blaty, bardzo często chcą wchodzić do kuchni. Polecam bramkę rozporową w kuchni i kiedy przygotowujemy sobie śniadanie, obiad, kolację i chcemy sobie zjeść w jadalni, po prostu psa trzymamy w tym momencie, dajemy mu na legowisku jakiś gryzak i on się ma zająć swoim gryzakiem, a my zajmujemy się swoim jedzeniem. Wtedy ani nie będzie żebrał, ani nie będzie nam przeszkadzał właśnie przy jedzeniu. Inna rzecz, jak sobie radzić z tym zachowaniem. Jeżeli to możliwe, musimy odizolować właśnie psa. Po drugie, zapewnić psu w domu odpowiednią rozrywkę, czyli wspólną zabawę, zabawki interaktywne, zabawki węchowe. Dzięki temu pies będzie mógł w odpowiedni sposób zużytkować nagromadzoną energię. Jeżeli pies kradnie, to znaczy też, że być może jego dieta jest za słaba, może mamy słabą karmę, może nie dajemy psu popróbować różnych ciekawych ludzkich rzeczy. To nie jest tak, że mamy psa karmić ludzkim jedzeniem, ale jeżeli pies jest bardzo na przykład na chleb, to czasami jeżeli damy mu nawet kawałek chleba, psu się nic od tego nie stanie, a pies się nauczy, że no ona czasami daje mi ten chleb, więc on nie jest dla mnie takim rarytasem, prawda? Możemy popróbować z różnymi rzeczami. Możemy sobie zamiast gryzaka typowo mięsnego zamrozić psu marchewkę albo banana i od czasu do czasu taki gryzak psu dać do zjedzenia. I nie będzie w tym nic złego, o ile nie będziemy tego stosować za często, ponieważ pamiętajmy, że zbyt duża ilość węglowodanów w diecie psa wcale nie jest dla niego dobra i też powoduje taki tak zwany sugar rush, czyli pies znowu będzie pobudzony bardzo silnie. Jeżeli pies codziennie wychodząc na spacer, od razu zaczyna, od razu zaczyna nam gdzieś grzebać, szukać, wyjadać różne rzeczy, no to musimy się zastanowić nad tym, czy kto to spowodował, tak? To spowodowaliśmy my, ponieważ za każdym razem, jako szczeniak, miał wszystko wyciągane z pyska, miał permanentnie wyrobioną komendę fe, nie wolno. No i taki pies po prostu nam się tutaj w tej komendzie no, zafiksował. Tymczasem mamy telefon. Tak, słucham?
Dzień dobry, Barbara.
Dzień dobry.
Pani Zuzo, mam pytanie, czy od czasu do czasu można dać psu rybę, dorsza, troszkę smażonego na oleju, bez żadnych takich tych jajek, panierki innej?
Mhm. Już pani odpowiadam. Bardzo serdecznie dziękuję za pytanie. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że to nie jest żadna tragedia. Co prawda smażone rzeczy są, no, dodajemy jakby tłuszcz, tak? To są rzeczy, które już są zmienione. Tam mamy węglowodory aromatyczne nam się pojawiają, które są składnikami po prostu szkodliwymi zarówno dla nas, jak i dla psów, te wielopierśniowe węglowodory aromatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś drobne kawałki raz na jakiś czas, też psu się nic nie stanie, ale pamiętajmy, że podstawą musi być dobra dieta, czy to też dobra karma, czy to też barf na przykład, czyli biologicznie odpowiednie surowe jedzenie, albo też mokre puszki jako dodatek. Jeżeli bardzo nie chcecie dawać psu waszego jedzenia ludzkiego, poza oczywiście warzywami, owocami, które polecam, żeby czasami psu dać, żeby pies miał jakieś dodatkowe witaminy i żeby nie miał monotonii diety, można oczywiście zapewnić mu różnego rodzaju puszki z różnymi składnikami, te oczywiście lepszej jakości. Wtedy taki pies po prostu będzie lepiej odżywiony, można powiedzieć. Słuchajcie, zostało nam jeszcze sporo tych mitów. Tak zakładałam, że to będzie audycja na dwie, tak będzie po prostu taki materiał na dwie audycje. Także tutaj was już z tymi informacjami zostawię. Proszę was, żebyście sobie przemyśleli, co może macie jakieś pytania odnośnie właśnie zachowań tak zwanych dominacyjnych. Może coś wam tutaj w głowie zaświeciło. Przygotujcie sobie to na następną audycję. Zapytajcie, czy to jest dominacja. Ja wam odpowiem, jakie zachowanie kryje się za tym, co wasz pies robi. Możecie zadać oczywiście też to pytanie w wiadomości prywatnej na mojej stronie na Facebooku Psy, koty i inne kłopoty i odpowiem po prostu na to pytanie na następnej audycji. Tymczasem się z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za obecność przed odbiornikami, no i za telefony. Do usłyszenia i pozdrawiam was serdecznie. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.